A w naszym studiu gość dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak, tak, do tego właśnie mikrofonu można mówić. Ośrodek Studiów Wschodnich to jest
trzeba placówka. Mówić, jak rozumiem teraz już, tak?
Trzeba mówić, tak, teraz już trzeba mówić. Ośrodek Studiów Wschodnich to jest placówka oczywiście naukowa na bardzo wysokim poziomie, ale to jest też placówka, która służy jako organ doradczy dla tych wszystkich, którzy myślą o losach Rzeczpospolitej i się nią zajmują. To będzie pytanie jak najbardziej praktyczne z dziedziny aktualnej polityki. Wielu obserwatorów w Polsce zaniepokoiła amerykańska uchwała dotycząca restytucji mienia po ofiarach Holokaustu. Czy w innych krajach w naszym regionie ktokolwiek też się tym przejmuje, czy to my się tym tak przejmujemy?
No to jak gdyby z racji składu demograficznego międzywojennej Polski, to oczywiście największe wyzwanie jest polskie, prawda? Ale to jak gdyby to jest pewne pokłosie deklaracji Terezińskiej sprzed kilku lat, gdzie państwa regionu, państwa Europy Środkowej rzeczywiście deklarowały pewną chęć spojrzenia życzliwym okiem na sprawę mienia, choć też jednoznacznie było zawsze to formułowane, że w przypadku mienia bezspadkowego to przechodzi na własność Skarbu Państwa. Ale tutaj nie czuję się jakimś specjalnie kompetentnym ekspertem do omawiania szczegółów z aktu przyjętego przez Izbę Reprezentantów.
Nie o szczegółach też będziemy tutaj rozmawiać. Chodziło mi tylko o to, czy ktoś poza nami jeszcze na tę sprawę w naszym regionie zwraca uwagę. Napisał pan ostatnio duży artykuł o Białorusi w Plusie, Minusie, o tym, że alternatywą dla Łukaszenki, teraz upraszczam nieco oczywiście, alternatywą dla Łukaszenki nie będzie żadna antyłukaszenkowska opozycja, tylko ewentualnie Władimir Putin. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, to oczywiście mógł być określony kręgi ludzi bardzo związanych z ideą niepodległej Białorusi. Rozmawiałem z wieloma ludźmi związanymi właśnie w Polsce z tą ideą, którzy mówili, że nie do końca się z tym zgadzają, że to nie jest tak, że zwłaszcza młode pokolenie Białorusinów chciałoby się stać częścią Rosji. I jeszcze spotkałem się z takim argumentem, że po Majdanie i od czasów wojny w Donbasie pozycja Łukaszenki na Ukrainie bardzo wzrasta, dlatego że Białorusini widzą, że on zapewnia im jednak pokój i stabilność, nie chcą mieć wojny domowej jak na Ukrainie i też wcale nie tęsknią za Putinem, bo Putin może jest i potężny, ale walczy z całym światem.
No, to są te argumenty, które my jakoś tam obracamy, dzielimy się nimi od wielu lat, bo pamiętajmy, że Aleksander Łukaszenka jest prezydentem Białorusi niemal ćwierć wieku już. To wyrosło całe nowe pokolenie, które nie pamięta innej Białorusi, no bo właściwie i nie było innej Białorusi specjalnie niż Białoruś Aleksandra Łukaszenki. On doszedł do władzy w trzecim roku niepodległości. To jest kilka elementów, które pan jednocześnie poruszył. Pierwsza rzecz, kwestia zmęczenia Łukaszenku, czy ona postępuje, czy nie. Znaczy, ona się nie uwidacznia w sposób taki jednoznaczny, ale to wynika przede wszystkim z tego modelu, który został na Białorusi stworzony, to znaczy braku alternatywy. Na tym się opiera. Zresztą to nie tylko na Białorusi, również system putinowski jest zbudowany w tak, aby wyborca, aby obywatel, aby nie miał żadnej możliwości znalezienia kogoś, jak gdyby wyobrażenia sobie jakiejkolwiek zmiany. I w tym momencie, w tym kontekście Białorusini, którzy sobie cenią stabilność i przewidywalność, rzecz jasna z jakimś tam cierpliwością i aprobatą do Łukaszenki się odnoszą w swej większości. I to jest pierwszy element. Drugi element, jak gdyby nikt nie neguje, że jest spore środowisko proniepodległościowe, głównie skupione w Mińsku, trochę w Grodnie, w większych ośrodkach miejskich, które walczy o to, aby Białoruś poszła szlakiem niepodległego, silnego, o tyle, ile to jest możliwe, niezależnego państwa. Ale też pamiętajmy i bądźmy bardzo ostrożni, abyśmy tego, co byśmy chcieli widzieć, nie brali za rzeczywistość. To znaczy te środowiska, które one są oczywiście nadreprezentowane w Warszawie, te środowiska oczywiście mają znajdują dużą sympatię tutaj nad Wisłą i często mamy z nimi do czynienia. To nie cała Białoruś niestety. I szczególnie, jeżeli się pojedzie na białoruską prowincję, to bardzo szybko można zobaczyć zupełnie inny kontekst. Ludzi, którzy oczywiście w sposób otwarty nie będą wychodzili na ulicę, aby obalać Łukaszenkę, dlatego, bo nie widzą specjalnie alternatywy, ale są zmęczeni Łukaszenką i to jest jeden element. A drugi element, że bynajmniej nie widzą alternatywy, czy szczególnie nie widzą alternatywy w środowiskach proniepodległościowych, narodowych, no bo te Łukaszenka przez 25 lat swoich rządów w gruncie rzeczy zredukował do do grup, podzielonych grup dysydenckich, których wpływ na debatę publiczną, już nie mówiąc o losach Białorusi, jest niestety znikomy.
Kto w takim razie może być następcą Łukaszenki? No, takie pytanie pan. W tego typu ustrojach należy zawsze stawiać.
To znaczy, kto może być następcą Łukaszenki, nie wiemy. No, bardziej, dużo bardziej, zdecydowanie bardziej będzie to osoba wywodząca się z obecnej nomenklatury niż osoba wywodząca się ze środowisk opozycyjnych. I to właśnie, co próbuję powiedzieć, to znaczy... zmiana na stanowisku prezydenta Białorusi, która wcześniej czy później jest nieunikniona z powodu choćby biologicznych, prawda? Ona będzie dawała Rosji pewne pole manewru. Ona będzie dawała Rosji pewne pole zwiększenia swojej obecności na Białorusi, bo to też nie jest tak, że wszystko, co Rosja na Białorusi chciała uzyskać, już uzyskała.
A czy to jest tak, że Rosja jest w stanie Białoruś wchłonąć, skoro nie była w stanie poradzić sobie nawet z tymi przygranicznymi częściami Ukrainy, gdzie przecież posiada potężne wpływy i musi tam działać za pomocą różnych takich dziwnych zabiegów typu zielone ludziki. Czy Rosja ma taki potencjał?
To jest doskonałe pytanie, na które tak naprawdę które zweryfikować można dopiero, gdy dochodzi co do czego. Znaczy, na pewno jest dla Rosji olbrzymią pokusą to, że przez 25 lat rządów Łukaszenki świadomość narodowa Białorusinów nie była systemowo wzmacniana, że Łukaszenka prowadził politykę niezwykle ambiwalentną pod tym względem, że język białoruski z każdym kolejnym rokiem niepodległości zamiast wzmacniać się słabł dodatkowo, że gospodarka białoruska z każdym kolejnym rokiem niepodległości zamiast wychodzić z kryzysu coraz bardziej, powoli, ale jednak w ten kryzys wchodzi. To mamy jednak olbrzymią ilość wielkich zakładów przemysłowych, które coraz bardziej są niedochodowe. Oczywiście, na marginesie trzeba powiedzieć, że Łukaszenka także starała się w ramach koncepcji równoległego rozwoju budować firmy IT, wchodzić w taką branżę nowoczesną, ale to jest troszeczkę kwiatek do kożucha, jak to się mówi, prawda? Natomiast ta słabość Białorusi jest oczywista i czy Rosja będzie w stanie to wykorzystać, czy będzie w stanie wywołać prorosyjskie emocje na Białorusi? Ja mam niestety wrażenie, że coraz bardziej idziemy w tym kierunku. Znaczy, byłem kilka miesięcy temu na Białorusi, na prowincji białoruskiej, nie w Mińsku bynajmniej. I tak w ramach takiego testu sobie rozmawiałem z przygodnie napotykanymi ludźmi, prawda, z kierowcami, w różnych miejscach, takich gdyby przy okazji, tak jak to się mówi, small talku, prawda, takiej pogawędki kompletnie niezobowiązującą i jak gdyby byłem szokowany tym, że właściwie każdy, kogo pytałem przelotnie, a co mam, może referendum jednak może wejście w skład Rosji, odpowiadali, a czemu nie, a może byłoby nam lepiej, a może wreszcie by się coś zmieniło, a może wreszcie byłyby jakieś perspektywy. Znaczy, to jest problem, który próbuję również w tym tekście i teraz rozmawiając z panem podkreślić, to znaczy brak nadziei, brak perspektyw na zmiany, pełne zabetonowanie białoruskiej polityki przez Łukaszenkę, rosnące zmęczenie, no bo po ćwierć wieku to zmęczenie musi przyjść pewnego dnia, powoduje, że skoro nie ma alternatywy niepodległościowej, no to ludzie się oglądają dookoła i jedyną alternatywę widzą w Rosji.
Pokazujecie państwo w swoich raportach, pan też w swojej książce o tych sprawach energetycznych rosyjsko-białoruskich, to pokazał, że Łukaszenka cały czas stara się jakoś tam z tą Rosją grać. Z jednej strony jest od niej zależny, z drugiej strony stara się budować jakieś pola jednak niezależności. Z trzeciej strony, o ile trzecia strona by istniała, jakby też stara się profitować, stara się wymuszać na Rosji to, że ona musi go jakoś utrzymywać, musi go stosować wobec niego różne preferencyjne zabiegi. Jak to w tej chwili wygląda?
Jasne, bo to nie jest tak, że Łukaszenka jest rosyjskim agentem wpływu i wykonuje polecenia Kremla, prawda? Nie, to tak to nie działa. On oczywiście walczy o swoją pozycję. On stara się od lat nie oddawać Rosji sreber rodowych, nie zgadza się na prywatyzację przedsiębiorstw, nie wpuszcza rosyjskiego przemysłu. Co chwila walczy, i to w sposób dość stanowczy i kategoryczny i konsekwentny o to, aby białoruskie przedsiębiorstwa, białoruska produkcja miała jak najlepszy dostęp na rynek rosyjski, jednocześnie zamykając rynek białoruski dla produktów z Rosji. Oczywiście targuje się jak może o ceny ropy, gazu. Oczywiście jest niechętny zwiększaniu na przykład obecności wojskowej Rosji, ale nie dlatego, żeby mu to jakoś specjalnie przeszkadzało, tylko traktuje to jako kartę przetargową. No bo czym dłużej będzie się targował rosyjską bazę na Białorusi wojskową, tym więcej być może dostanie taniego gazu, ropy i więcej sprzeda swoich produktów w Rosji. Więc tutaj te relacje, one są dynamiczne. Te relacje są oczywiście pełne konfliktów. One są zbudowane na konfliktach. Przy jak gdyby jednym fundamentalnym założeniu, znaczy Białoruś pozostaje od lat w rosyjskiej przestrzeni strategicznej, w rosyjskiej przestrzeni bezpieczeństwa. Białoruś nie dokona zwrotu przez rufę i nie stanie się nagle państwem proeuropejskim, antyrosyjskim, które by jakoś tam uderzało w strategiczne interesy rosyjskie, ale to nie oznacza, że Rosja jest zadowolona. Rosja chciałaby mieć więcej, przejmować przedsiębiorstwa. Pazerna, kleptokratyczna elita kremlowska chciałaby uwłaszczać się na białoruskich przedsiębiorstwach. Chciałaby na Białorusi czuć się jak w domu. A tymczasem Łukaszenka, no cóż, próbuje na każdym kroku walczyć o swoje.
No i teraz jest pytanie, do którego mogę znów skierować do pana jako do szefa ośrodka, który służy radą państwu polskiemu. Ja mam nadzieję, że panu poważniejsi ludzie ode mnie takie pytania też zadają. Mianowicie, co polska polityka powinna robić? Jaka powinna być nasza taktyka wobec Łukaszenki? Bo jak się na to patrzy tak z telewizora, to widać, że każda kolejna ekipa coś tam próbuje, potem ktoś tam jedzie.
Tak, mam taką niekończącą się sinusoidę, prawda? Albo no staramy się w odpowiedzi na dokręcanie śruby na Białorusi, staramy się wprowadzać politykę izolacji, bo polityką sankcji bym tego specjalnie nie nazwał, bo to jest mało konsekwentne i dość łagodne zawsze. Albo jak Łukaszenka zrobi jakiś gest pozytywny, to sinusoidę od razu idzie w drugą stronę i cała Unia Europejska próbuje jak najbardziej zaangażować się, szukać dialogu i wzmacniać. Tu jest niestety problem. To jak gdyby, wie pan, jak gdyby była prosta odpowiedź na to, jak prowadzić politykę wobec Białorusi, którą mógłbym streścić w półminutową odpowiedzią, to pewnie dawno ona byłaby już skutecznie wdrażana w życie. Znaczy, problem jest taki, że oczywiście nie zależy nam na pełnym bojkotowaniu Łukaszenki i tym samym wpychaniu go w ręce rosyjskie, no bo to nie leży w interesie Polski i Europy, ale jednocześnie też powinniśmy być bardzo ostrożni w tym otwieraniu się na Białoruś, ponieważ wówczas po pierwsze wzmacniamy jego reżim, który, jak rozmawiamy od kilkunastu minut, on nie służy budowaniu tożsamości białoruskiej, on nie wzmacnia fundamentów, filarów białoruskiego państwa. Jednocześnie jesteśmy niewiarygodnym partnerem, sojusznikiem dla tych, który pewną lojalność powinniśmy być zobowiązani wobec środowisk proniepodległościowych. Też proszę pamiętać, że to są naczynia powiązane. To znaczy, nie można prowadzić cynicznej polityki wobec Białorusi i mówić tak, Łukaszenka dobry, nie zwracamy uwagi na prawa człowieka, nie zwracamy uwagi na jego romans z Rosją, prawda? A jednocześnie tam z Janukowyczem na Ukrainie grać ostro, no bo na Ukrainie mamy silne społeczeństwo obywatelskie, mamy silne społeczeństwo obywatelskie i tam i tam może dojść do Majdanu, prawda? No to jak gdyby nie ma takiej prostej odpowiedzi na to, jak to robić. Ja bym zawsze sugeruję i zawsze mi się wydaje kluczowe. To znaczy silna, konsekwentna polityka warunkowości. Nie miraże, że nagle będziemy mieli nie wiadomo jaką odwilż, nie nadzieję, że sankcjami i izolacją cokolwiek uzyskamy, tylko konkretną polityką warunkowości powiązaną z polityką Międzynarodowego Funduszu Walutowego, bo Łukaszenka potrzebuje kasę. Konkretne ustępstwa w zamian za konkretne białoruskie gesty. Proszę zobaczyć, my ciągle mamy nierozwiązany problem w związku Polaków na Białorusi.
No, mamy
ciągle
teraz problem ze szkołami.
Ze szkołami, z nauczaniem języka polskiego. Ciągle mamy problem Oczywiście już nawet małym ruchu granicznym to już nie ma co mówić, bo to już jest martwy projekt. Mamy problemy, jeżeli chodzi o polski skład konsularny w ambasadach, jeżeli chodzi o przejścia graniczne. No, mamy pełno doraźnych problemów, już nie mówiąc o strategicznych problemie wizji przyszłości Białorusi, prawda? I nawet tutaj nie jesteśmy w stanie ze strony białoruskiej wynegocjować, wymusić jakichkolwiek ustępstw.
Chciałem, żebyśmy rozmawiali też o Rosji, ale Białoruś jest tak rzeczą ważną, że właściwie prawie cała rozmowa nam na tą Białoruś zeszła, ale jednak chwila o Rosji też. Jak pan patrzy teraz na tą, już po tych wyborach prezydenckich, jeśli tak ten plebiscyt możemy nazwać, na politykę Władimira Putina, jakie są jego główne cele? Do czego właściwie prezydent Rosji w tej chwili?
On ma jeden cel, tylko od zawsze, to znaczy utrzymać siebie i swoje otoczenie u władzy. I to jest fundamentalny cel, a wszystko inne ma charakter jakoś tam wtórny, poboczny, uzupełniający się i temu jest podporządkowany.
Ale bardziej chce utrzymać siebie u władzy, czy bardziej chce zlikwidować tą wielką geopolityczną katastrofę, jaką był rozpad Związku Radzieckiego, według jego słów?
Uważa, że likwiduje, znaczy oczywiście, że chce zlikwidować tę wielką geopolityczną katastrofę, ale jest też święcie przekonany, że likwidując tę wielką geopolityczną katastrofę, będzie wzmacniał swoją pozycję u władzy, swoje miejsce w podręcznikach historii, trwanie układu, który tworzył w Rosji 18 lat temu.
No dobrze, ale czy nie jest tak, że jednak konfliktując się tak na ostro z Zachodem, on idzie wbrew tej swojej uwłaszczonej, wzbogaconej elicie, która chciałaby jeździć na Lazurowe Wybrzeże, wysyłać dzieci do szkół?
Oni
na
tam jeżdżą ciągle,
tak,
jeszcze
to
tam.
Znaczy, nie przeszkadzają im te
oczywiście, sankcje. że im przeszkadzają, no ale tutaj to jest taki trochę dylemat, problem, co jest ważniejsze, czy ważniejsze są pewne cele Putina, czy ważniejsze są doraźne interesy elity. Przez ostatnie 4 lata sankcji rzeczywiście to ta elita musiała się posunąć, to ta elita musiała zaakceptować koszty, które przyszło płacić, ale też proszę pamiętać, że Putin z nawiązką stara się rekompensować, może nie z nawiązką, ale stara się w każdym razie rekompensować straty swoim przyjaciołom, samemu swojemu otoczeniu, które ma mniejszy dostęp do kredytów zachodnich, do kapitału zachodniego, do technologii zachodniej. To nie jest tak, że oni wszyscy teraz wyciągają pieniądze z kieszeni i dają Putinowi na kolejną zimną wojnę. Nie, tak to nie jest. On nie zapomina o swoim zapleczu, bo to zaplecze to on sam tak naprawdę. To on przecież ma spory udział finansowy w interesach Timczenków, Rosenbergów, Derepasków, Abramowiczów i innych.
Czyli to jest rzeczywiście tak, że dzisiaj Rosja to jest taki system jednego człowieka? To nie jest tak, że on jest jednak pewną emanacją jakiejś grupy?
No i to on jest. To jest system jednego człowieka, bo on podejmuje najważniejsze decyzje jednoosobowe. On jednocześnie jest arbitrem, to jest bardzo ważna rola. Arbitrem, który powoduje, że te różne koterie się nie zagryzą na śmierć. On jest tym, który ostatecznie decyduje, jak ma sytuacja wyglądać. I pod tym względem jest zarówno, znaczy jest zarówno arbitrem, który i rozjemcą, jak i jak gdyby decydentem w rzeczach najistotniejszych.
Jeżeli czyta się część zachodnich mediów, na przykład portal Politico, czy powiedzmy Washington Post, to widać, że oni mają pewną obsesję na punkcie wpływów rosyjskich, chyba nawet w czasie zimnej wojny tak nie było. Wydaje się, że Rosja kieruje wszystkim wszędzie, a w polityce amerykańskiej to już w ogóle rozdaje karty. Czy z pana punktu widzenia to tak rzeczywiście jest, czy oni jednak trochę zwariowali?
To jest trochę taki efekt rosyjskiej polityki. Znaczy, Putinowi niezwykle mam wrażenie pochlebia to, że wszyscy dopatrują się rosyjskiej dłoni przy wszystkim złym, co się w Europie dzieje. I on, ponieważ on uważa, że to wzmacnia Rosję, że to buduje jej prestiż, że to buduje, że ludzie bardziej jak gdyby szanują tych, których się boją, niż tych, których lubią, prawda? I strachem, pewnym blefem imperialnym stara się budować pozycję Rosji. No tylko to ma często skutek odwrotny do zamierzonego. To znaczy, chcąc wywołać przerażenie i strach, on w gruncie rzeczy wywołuje na Zachodzie bardzo często oburzenie. Zamiast wywołać, wymusić ustępstwa, bardzo często powoduje utwardzenie stanowiska państw zachodnich, no bo koszt polityczny dla zachodnioeuropejskich, niemieckich, nawet francuskich polityków zbliżenia dialogu, pogłębionego dialogu z Rosją, on rośnie, prawda? No bo społeczeństwo jest oburzone, no bo Skripal prawie, tak? Otruty, bo Rosja miesza się do wyborów, bo Rosja pręży muskuły i grozi naszemu bezpieczeństwu. To wszystko, co ma na celu zbudowanie strachu, buduje oburzenie, zamiast, jak powiedziałem, powodować w efekcie ustępstwa, powoduje utwardzenie stanowiska. Ale to jest pewna krótkoterminowa perspektywa. Putin liczy, że pewnego dnia dojdzie do zmęczenia materiału, że państwa zachodnie, że społeczeństwa zachodnie będą miały dosyć tej groźby nowej zimnej wojny i pójdą na ustępstwa i wówczas blef imperialny się powiedzie. Jak będzie, zobaczymy,
to już tylko na zakończenie ostatnie pytanie, bo tutaj cały czas się wspieramy również na falach Radia Wnet o prezydenta Trumpa. Są tacy, którzy twierdzą, że to jest najbardziej korzystny dla Rosji prezydent w dziejach Stanów Zjednoczonych. Są tacy, którzy twierdzą, że jest to człowiek nieobliczalny, który ze wszystkimi chce zrobić deal, ale nie dać się oszukać i on dla Rosji jest trudnym partnerem. Jak pan uważa?
Jedno i drugie. On jest trudnym partnerem dla Rosji, ponieważ Rosja uwielbia nieprzewidywalność, ale własną. Rosji zawsze przewaga nad państwami zachodnimi wynikała z elastyczności podejmowania decyzji. Nim tam młyny unijne mieliły decyzje, wypracowały, to Putin już wszystko był w stanie jednym wistem zmienić, odwrócić swoją politykę i mieć tę przewagę elastyczności, prawda? I tutaj mamy pytanie o Trumpa. No, Trump wprowadził elastyczność i nieprzewidywalność olbrzymią do amerykańskiej polityki. I to jest dla Putina trudne, ponieważ nie wiadomo, jaki koszt przyjdzie mu zapłacić. Nie wiadomo, czy... Znaczy przy Clinton byłoby to łatwe, przy Obamie byłoby to przewidywalne. Jakieś tam sankcje nałożyli albo i nie. Już teraz żadnych sankcji nie nałożył. A tutaj nie wiadomo. Poza tym dochodzi jeszcze jeden element. Nie tylko nieprzewidywalność Trumpa, ale nieprzewidywalność niekończącej się walki wewnątrz amerykańskiego establishmentu pomiędzy prezydentem, a tym tradycyjnym zapleczem, prawda, konserwatywnym, które jest zniechęcone. I ta Rosja się zniechęcona, które jest wręcz oburzone polityką rosyjską. I tutaj tak naprawdę polityka wobec Rosji staje się trochę wtórna wobec wewnętrznych gier w Ameryce. To jest niewygodne dla Rosji, to jest rozczarowujące, szczególnie w kontekście gigantycznych nadziei, jakie Putin i jego otoczenie wiązali z przyjściem do Białego Domu Donalda Trumpa.
Rosja uwielbia nieprzewidywalność, ale własną, to bardzo dobre motto naszej rozmowy, powiedział dr Adam Eberhard, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję za zaproszenie, miłego dnia państwu.
Godzina 8:53. Poranek Wnet, godzina 8:53, a my po tych rozmowach o geopolityce zajmiemy się człowiekiem, jednym bardzo konkretnym człowiekiem, sprawa Alfiego Evansa, u którego uratowanie walczą jego rodzice, czemu przygląda się świat, przygląda się również papież Franciszek, który w tej sprawie interweniował. Okazało się, proszę państwa, że blisko tej sprawy byli również lekarze z Polski. Teraz naszym rozmówcą jest pani dr Izabela Pałgan, lekarz-pediatra z Bydgoszczy. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Proszę nam powiedzieć, w jaki sposób w ogóle zetknęła się pani ze sprawą Alfiego Evansa?
To była też dość dziwna sytuacja, ponieważ właśnie osoby wspierające tę rodzinę w Anglii szukały innych lekarzy na świecie, którzy mogliby przyjechać i zbadać Alfiego i zaopiniować o jego zdrowiu, ponieważ nie do końca zgadzali się z opiniami lekarzy brytyjskich w Liverpoolu. No i tak też zostałam poproszona przez rodziców Alfiego, czy mogłabym przyjechać i zobaczyć dziecko, ocenić jego stan.
No i jak pani oceniła jego stan? Proszę powiedzieć, dlaczego, skąd ta kontrowersja? Dlaczego oni nie ufali lekarzom brytyjskim? W ogóle nie znaleźli w Wielkiej Brytanii lekarza, któremu byliby w stanie zaufać?
Może to nie tak. Chłopiec obecnie ma prawie 2 lata i jako kilkumiesięczne dziecko trafił do szpitala z powodu drgawek. Ostatecznie wymagał intubacji i podłączenia do respiratora. Przebywa tam w szpitalu kilkanaście miesięcy. Nie udało się do końca zdiagnozować jego choroby. Ma na pewno jakąś chorobę neurodegeneracyjną, zniszczenie mózgu, ale nie do końca znana jest etiologia i przyczyny. Być może nigdy nie będzie poznana, bo też tak bywa. Natomiast lekarze w szpitalu w Liverpoolu wystąpili do sądu o zgodę na odłączenie dziecka od aparatury medycznej, jako przyczynę podając, że będzie to leżało w najlepszym interesie dziecka. Dziecko nie jest dzieckiem umierającym. W skali pediatrycznej Glasgow ocenione zostało na 8-9 punktów, więc nie jest to stan śmierci mózgu. Dziecko reaguje na głos ojca, okresowo otwiera oczy, okresowo również przy podawaniu smoczka zaciskało usta, więc ma różne reakcje. Absolutnie rodzice twierdzą, że czuje również, jakby nawiązuje z nimi kontakt, gdy do niego mówią, odczuwają, że dziecko jakby odczuwało ich też emocje i potrafią z nim nawiązać emocjonalny kontakt. Z pewnością nie jest to dziecko umierające i w Polsce i myślę w innych krajach Europy dzieje się tak, że takie dzieci po prostu są objęte opieką paliatywną czy domową. Są przecież respiratory domowe czy też w hospicjach. Albo też no, można próbować jeszcze diagnozować, natomiast jeżeli no, stwierdza się, że choroba nieuleczalna, no dalej są prowadzone w opiece paliatywnej, zapewnia się im pełny komfort, aż do naturalnej śmierci. Nie ma czegoś takiego, że dziecko zostaje odłączone na życzenie lekarzy. Jest to nie do przyjęcia.
No ale on został w pewnym momencie odłączony i co się dalej działo?
I okazało się, że samoist nie potrafi oddychać, więc w badaniu rezonansu mózgu nie widać cech uszkodzenia pnia mózgu, które odpowiada, gdzie są tam ośrodki odpowiedzialne za oddychanie. No ale to też potwierdza, że dziecko nie jest w stanie terminalnym, bo czasami dziecko w stanie terminalnym po odłączeniu potrafi jeszcze oddychać godzinę, dwie, czasem trzy i umiera. Natomiast no to również zaprzecza temu, że dziecko jest w stanie czy śmierci klinicznej, no potwierdza to, że być może właśnie, znaczy na pewno tamci lekarze się mylą i nie jest to właściwe postępowanie, żeby odmówić dziecku aparatury podtrzymującej życie, bo potrafi samo oddychać. Być może nie będzie to długi okres, bo również jego siły się wyczerpią i będzie wymagało wspomagania. Nie wiem, jak dzisiaj jest, bo nie widziałam kolejnych informacji. Natomiast wiem, że wczoraj rzeczywiście dziecko samodzielnie oddychało. Podano po kilku godzinach tlenoterapię bez intubacji. Więc tak wygląda sytuacja. I rodzice walczyli o to, żeby dziecko, ponieważ nie chcieli, no rodzice też mają prawa, u nas też te prawa rodziców się szanuje i jeżeli rodzice chcą przenieść dziecko do innego szpitala, mają prawo wyboru lekarza, mają prawo wyboru ośrodka, w którym dziecko będzie leczone i nikt im tego prawa nie odmawia. Jeżeli nie chcą leczyć w szpitalu X i chcą leczyć w szpitalu Y, mogą to uczynić. Natomiast tam dziecko zostało wręcz uwięzione, odmówiono rodzicom przeniesienia dziecka do innych szpitali, które zaoferowały swoją pomoc. I też jest to, uważam, pogwałcenie i praw człowieka, i praw do życia, praw rodziców. No, nie do pomyślenia.
To jest jakaś taka przedziwna władza sądu i lekarzy nad ludzkim życiem.
Tak, to coś dzieje się strasznego. W dzisiejszym świecie jesteśmy tego świadkami i trzeba się temu przeciwstawić.
Doszło do takiej sytuacji, że nadano mu w sposób bardzo szybki obywatelstwo włoskie, że szpital włoski miał go przyjąć. Sąd się na to nie chce zgodzić, natomiast pojawiły się informacje, że być może będzie zgoda na to, żeby rodzice zabrali go do domu. Czy coś pani o tym wie?
Tak, słyszałam o tych informacjach. No to byłoby też jakiś, tylko że zabrali go do domu, ale wtedy no, myślę, że mają prawo zadecydować, że będzie przetransportowany do innego szpitala, bo wymagałby założenia tracheostomii, jeżeli będzie wymagał w przyszłości podłączenia również do respiratora, a pewnie tak. Założenia również PEGA, czyli do żołądka takiego oprzyrządowania, które umożliwia żywienie dziecka, niekoniecznie przez sondę donosową, przez nos założoną do żołądka, tylko bezpośrednio do żołądka przez skórę. I to są takie jakby podstawowe zabiegi, które się wykonuje i które się zapewnia dzieciom właśnie w opiece przewlekłej paliatywnej.
Ja wiem, że sytuacja pani, jak pani tam żeście były, była nieco trudna, no bo to było wbrew woli brytyjskich lekarzy, ale czy jakaś była okazja do rozmowy z brytyjskimi kolegami po fachu? Rozmowy po prostu o tym przypadku, o tym, jak należy tego typu przypadki traktować.
No nie, niestety nie, tylko z opieką pielęgniarską przy łóżku dziecka, natomiast z lekarzami nie udało się porozmawiać.
Czy jest pani jakoś w tej chwili w kontakcie z rodzicami Alfiego?
Tak, jestem w kontakcie może nie tyle z rodzicami, co z osobą, która właściwie jakby koordynuje całą tą opiekę, z Christine, która pośredniczy, między innymi właśnie ona pośredniczyła w tym, żeby umożliwić wizytę u Ojca Świętego Franciszka, ojcu Alfiego. Między innymi ona też no, pomaga znaleźć prawników, którzy uczestniczą w tej sprawie. Wiem, że kilka zespołów prawniczych było zmienianych, ponieważ no, jednak brytyjscy lekarze i brytyjscy prawnicy stanowią jakby jeden team i trudno było znaleźć prawników, którzy przeciwstawią się stanowisku szpitala.
Z punktu widzenia takiego czysto medycznego, co powinno się w tej chwili wydarzyć? Co powinno tak naprawdę wydarzyć się dla dobra tego chłopca? No bo sąd mówi, że dla dobra tego chłopca nie można go zabierać do innego kraju. Jak pani uważa, co powinno się wydarzyć?
Dla dobra chłopca powinien on być przekazany do ośrodka, który zapewni mu godną opiekę medyczną. Będzie próbował diagnozować jego chorobę, ale przede wszystkim podtrzyma jego życie. Czyli będzie dziecko mogło w razie potrzeby być podłączone do respiratora, będzie miał umożliwione żywienie pozajedlitowe. I po prostu trzeba mu zapewnić podstawowe rzeczy w opiece medycznej dla dziecka, które znajduje się w takim stanie jak Alfie. I w Polsce się to robi. Jest to opieka paliatywna.
Tylko tyle i aż tyle. Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor Izabela Paugan, lekarka, pediatra z Bydgoszczy, która badała Alfiego Evansa. Dziękuję pani bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. Poranek w net. Zaczęła się trzecia godzina poranka.